Kapitał w wielobiegunowym świecie. 14 października 2008:00. Po turbulencjach na rynkach finansowych zbliża się okres gwałtownych zmian w kursach walut. Rosnące rezerwy dewizowe wielu krajów skłonią je do dywersyfikacji lokat w silne waluty. Będzie to prowadzić do dalszego słabnięcia dolara. Rozpoczyna się nowa migracja kapitału. Po turbulencjach na rynkach finansowych zbliża się okres gwałtownych zmian w kursach walut. Rosnące rezerwy dewizowe wielu krajów skłonią je do dywersyfikacji lokat w silne waluty. Będzie to prowadzić do dalszego słabnięcia dolara. Rozpoczyna się nowa migracja kapitału. Podstawową charakterystyką końca pierwszej dekady XXI wieku jest przekształcenie się świata w wielobiegunowy. Gospodarka i stosunki międzynarodowe nie są współcześnie zdominowane przez jedną lub dwie potęgi, pisze Rock Hass, ale są współkształtowane przez 10-12 centrów życia gospodarczego. To oznacza tektoniczną zmianę. Potęgi gospodarcze są w wielu miejscach świata, w rękach wielu rządów oraz zarządów globalnych korporacji. 6 potęg: USA, Unia Europejska, Chiny, Japonia, Indie. Rosja liczy ponad połowę ludności świata, wytwarza 3 globalnego PKB i przeznacza 80% wydatków na zbrojenia i obronność. Równocześnie wyrastają nowe regionalne potęgi, kraje Bliskiego Wschodu. Brazylia, Korea Południowa rozwijają się w ramach państw silne regiony Kalifornia, Uttar Pradesh czy nowe miasta giganty Bombaj, Dubaj, San Paulo, Szanghaj. To przejście do wielobiegu nowego świata niesie daleko idące konsekwencje dla wszystkich, dla starych i nowych potęg. Niezwykle pouczający jest sposób rozumowania. J. Attali, który kreśląc przyszłość, wychodzi z analizy przeszłości świata, opisując rozwój ładu rynkowego, którego podstawą był ideał judogrecki, mający decydujący wpływ na rozwój świata zachodu. Sięgając w przeszłość, przedstawia rozwój 9 miast serc jako czołowych ośrodków demokracji rynkowej. Począwszy od Brugii 1200-1350, jedno z najważniejszych miast targowych, jako początki ładu rynkowego, poprzez kolejno Wenecję 1350-1500, podbój krajów wschodu, Anwers 1500-1560, drukarnie i pierwsze centrum finansowe, Genua 1560-1620, rozwój bankowości i spekulacji, Amsterdam 1620-1788, produkcja i sprzedaż statków oraz industrializacja przemysłu spożywczego i ubrań, Londyn 1788-1890, maszyna parowa i narodziny pierwszej demokracji rynkowej z rolą parlamentu, Boston 1890-1929, era maszyn, centrum kapitalizmu amerykańskiego, Nowy Jork 1929-1980, elektryczność, największa metropolia świata, Los Angeles 1980, rewolucja technologiczna, przedmioty nomadyczne, logika biegu historii wskazuje na prawdopodobieństwo powstania 10. postaci ładu rynkowego około 2025 rok, wokół San Diego lub Szanghaju, względnie Bombaju. Jednakowoż kreśląc futurologiczne i zniechęcające w swej wymowie wizje postępujących po sobie hiperimperiów, hiperkonfliktów i hiperdemokracji, dochodzi w końcu do konkluzji głoszącej symbiozę rynku i więzi społecznych. Gospodarka oparta na stosunkach międzyludzkich, powiada, i gospodarka rynkowa będą zainteresowane, by druga odniosła sukces. Pierwszej będzie zależało, żeby rynek był jak najwydajniejszy, a na to będzie miał wpływ klimat społeczny, jaki stworzy gospodarka oparta na stosunkach międzyludzkich. G. Kołodko, F. Zakaria, K. Mahbubani i inni nawołują do gruntownego przemyślenia funkcjonowania istniejących międzynarodowych instytucji i zbudowania nowej ich struktury na zasadach partnerstwa, uczciwej współpracy, pragmatyzmu i kompromisu w dochodzeniu do niezbędnych uzgodnień w kluczowych dla świata kwestii. Oś sporu i geneza potencjalnego konfliktu tylko pozornie przebiegają między wolnymi demokracjami w rozumieniu Zachodu, a autokracjami Wschodu, ściślej Rosji i Chin, ale już nie Arabii Saudyjskiej. Dla Rock Kagana, chińscy i rosyjscy przywódcy nie tylko są autokratami, lecz również wierzą w autokrację. Dla F. Zakarii wchodzimy w trzecią epokową zmianę, pierwsza od XV wieku, która zapoczątkowała rozwój świata zachodu z rewolucją przemysłową włącznie, druga od końca XIX wieku, zapoczątkowując wzrost potęgi USA, wzrostu i awansu całej reszty świata po 20 latach bardzo szybkiego wzrostu globalnej gospodarki. I dalej stwierdza, postamerykanizm oznacza, że pierwszy raz mamy do czynienia z systemem globalnym, w którym uczestniczy większość krajów świata. F. Fukuyama na pytanie o zmiany zachodzące w świecie odpowiada następująco. Stany Zjednoczone pozostają dominującą potęgą światową, ale reszta świata podciąga się. Rosja, Chiny, Indie, państwa Zatoki Perskiej rozwijają się, podczas gdy Ameryka osuwa się w recesję. Pozwala to zobaczyć dojmująco wyraźnie, jak bardzo reszta świata uniezależniła się od gospodarki amerykańskiej, jako przykład utraty pozycji lidera przez USA. F. Zakaria podaje. Najwyższy budynek świata stoi dziś w Tajpej, a już rychło przerośnie go wysokościowiec w Dubaju. Największa na świecie firma notowana na giełdzie ma siedzibę w Pekinie. Największa rafineria powstaje w Indiach. Europa produkuje największy samolot pasażerski. Abu Dhabi ma najpotężniejszy fundusz inwestycyjny, a największym ośrodkiem przemysłu filmowego nie jest już Hollywood, lecz Bollywood. Wśród 10 najbogatszych ludzi świata jest tylko 2 Amerykanów. G. Kołodko dla zrozumienia współczesnego świata i jego rozwoju rekomenduje koincydencję teorii rozwoju, umiejscawiając ją w wielowymiarowej ludzkiej, globalnej przestrzeni przeszłości i przyszłości. Przede wszystkim jednak akcentuje potrzebę interdyscyplinarnego myślenia, zorientowanego ku przyszłości wraz z pragmatycznym, wolnym od wszelkiego dogmatyzmu podejściem do rozwiązywania problemów na wszystkich poziomach decyzji gospodarczych, społecznych, politycznych. S. 127878-1. Polaryzacja wzrostu PKB. Od 1980 rok mamy do czynienia z wysokim średnim tempem wzrostu globalnego PKB na poziomie 3% średniorocznie, zweryfikowana w lipcu BR. Przez MFW prognoza wzrostu na lata 2008-2009 dla poszczególnych gospodarek wyraźnie wskazuje na głęboką polaryzację dynamiki gospodarczej poszczególnych regionów świata i państw. Można wyróżnić 3 dynamiki wzrostu. OL. Liniską, na poziomie 1-2% wzrostu PKB, dotyczy ona gospodarek rozwiniętych, to jest USA 1,3% w 2008 i 0,8% w 2009, krajów strefy euro 1,7% i 1,2% i Japonii 1,5% i 1,5% średniku i relatywnie wysoką. Na poziomie 4-6% wzrostu PKB, kraje Europy Środkowo-Wschodniej 4,6% i 4,5%, Afryki 6,4% i 6,4% i Środkowego Wschodu 6,2% i 6,0% średniku i wysoką. Na poziomie 7-10% wzrostu PKB, Rosja 7,7% i 7,3%, kraje rozwijającej się Azji 8,4% i 8,4%, w tym Chin 9,7% i 9,8% i Indii 8,0% i 8,0%. Globalny wzrost PKB na 2008 i 2009 prognozowany jest na poziomie 4,1% i 3,9%. Zatem spowolnienie tempa wzrostu gospodarki USA i czołowych krajów UE, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, nie wpłynęło na znaczące obniżenie tempa wzrostu globalnej gospodarki. I to jest ta wielka zmiana, jaka zachodzi obecnie w świecie. To znaczy, rozwijające się gospodarki rosną szybciej, dzięki wymianie handlowej, napływowi kapitału i rekompensują obniżone tempo wzrostu najbardziej dojrzałych gospodarek świata. Nie jest więc przypadkiem, że Goldman Sachs skorygował w końcu 2007 rok swoją z 2002 rok prognozę wzrostu PKB w poszczególnych regionach i krajach świata. Oto dwa główne powody, a zlecz dynamika zmiany wskazywała na szybszy wzrost krajów BRICS niż prognozowany w 2002 rok. B. Zlecz do 2050 rok powstanie 10-12 regionalnych potęg gospodarczych. Z danych wypływają następujące wnioski. OL. Przy dotychczasowych trendach PKB Chin osiągnie poziom PKB USA przed 2030, to jest za około 20 lat. Indie staną się drugą gospodarką świata po 2050 rok. Brazylia ma szansę stać się czwartą gospodarką przed 2050 rok średniku. Rosja osiąga poziom PKB Niemiec, Wielkiej Brytanii przed 2030 rok, a Japonii i około 2040 rok średniku. Pojawia się około 10-12 państw o bardzo wysokim poziomie PKB. Dotyczy to Meksyku, Korei Południowej, Indonezji, Turcji, Wietnamu, Filipin, Iranu, Pakistanu, Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej, ZTA, zatem krajów na wszystkich kontynentach. Projekcje te, nawet jeśli w znaczącej części się potwierdzą, wzmocnią tezę o wielobiegunowym świecie i silnych regionalnych potęgach na wszystkich kontynentach, wymuszą ściślejszą koordynację działań dotychczasowych i nowych liderów oraz zmodyfikują sposób działania wszystkich instytucji międzynarodowych. S. 127879-2. Przepływy kapitałowe. Wzrost znaczenia państwowych funduszy inwestycyjnych SWFS w globalnych przepływach kapitału fenomenem z punktu widzenia ocenia dynamiki gromadzenia kapitału i kierunku inwestowania. Stały się państwowe fundusze inwestycyjne Sovereign Wealth Funds SWFS. Aktywa będące w zarządzaniu SWFS szacowane były na koniec 2007 rok na poziomie 3,5 BLN dolary, to jest powyżej łącznych aktywów funduszy hedgingowych około 1,5 BLN dolary oraz funduszy private equity około 1,5 BLN dolary. Prognoza IMF przewiduje dalszy ich wzrost do poziomu 12 BLN dolary w 2012 rok. Gdyby zaś tempo narastania środków funduszy było na poziomie ostatnich 5 lat przez najbliższe 10 lat, to wielkość zgromadzonego kapitału wyniosłoby około 30 BLN dolary w porównaniu z obecną kapitalizacją rynków kapitałowych świata na poziomie 42 BLN dolary czy aktywów banków komercyjnych minus 64 BLN dolary. Pierwotnie źródłem funduszy SWFS były rezerwy dewizowe, które były inwestowane w instrumenty dłużne i obligacje rządowe krajów najbardziej rozwiniętych. Gwałtownie rosnący nowy kapitał z dochodów ze sprzedaży surowców, ropy naftowej, gazu, miedzi i innych, a także rezerw dewizowych Chiny, Singapur, Rosja, Norwegia, kraje Bliskiego Wschodu, wraz z niskimi stopami zwrotu z inwestycji w obligacje rządowe oraz deprecjacją dolara, skłoniły SWF do aktywniejszego inwestowania w akcje czołowych globalnych korporacji, głównie instytucje finansowe. Państwowe fundusze inwestycyjne stanowią zróżnicowaną grupę funduszy o różnych celach. Z punktu widzenia głównych celów autorzy raportu IMF wyróżniają 5 rodzajów SWFS. OLL – fundusze stabilizacyjne w celu wyodrębnienia z budżetu dochodów głównie z ropy i gazu na wypadek skoków cen średnikuj. LI fundusze oszczędnościowe dla przyszłych pokoleń średnikuj. LI fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa, traktowane jako inwestycje w aktywa rezerwowe średnikuj. LI fundusze rozwojowe, typowe dla promocji polityki przemysłowej kraju średnikuj. LI fundusze ewentualnej rezerwy emerytalnej do pokrycia przyszłych zobowiązań budżetu państwa. UI. UL. Strategię inwestowania SWFS cechuje. OL. LI dłuższy horyzont inwestowania w porównaniu z funduszami private equity i hedgingowymi. Ma to ogromne znaczenie. Zmniejsza bowiem presję w zakresie maksymalizacji krótkoterminowych zysków korporacji na rzecz budowania zdrowych fundamentów przedsiębiorstwa i koncentracji uwagi na maksymalizacji długoterminowego wzrostu wartości. UI. LI pasywny charakter jako inwestora. Jeśli w przyszłości przejdą do bardziej aktywnej postawy, także poprzez chęć posiadania swoich reprezentantów w radach nadzorczych, to wskazuje się na prawdopodobne tego korzyści dla korporacji, między innymi poprzez UI. LI udział bardzo doświadczonych osób, znających globalne rynki finansowe i ryzyko średnikuj. LI globalne spojrzenie na biznes i jego perspektywy, sprzyjające zwłaszcza przekształcaniu korporacji w globalną średnikuj. LI pozyskiwanie w przyszłości nowego stabilnego kapitału, niezbędnego dla wzrostu korporacji średnikuj. /UL. LI umacnianie długoterminowej stabilnej bazy akcjonariuszy, co sprzyja koncentrowaniu uwagi zarządów na wzroście wartości korporacji. UI. UL. Poglądy na temat konsekwencji nadchodzących wielkich inwestycji państwowych funduszy inwestycyjnych są podzielone. Formułowane są obawy o wykorzystanie ich w celach politycznych głównie przez fundusze z Chin i Rosji, co prowadzi do sugestii i powrotu do polityki protekcjonalizmu. Czyż nie jest paradoksem, że dotknięte kryzysem czołowe zachodnie instytucje finansowe musiały pozyskać nowe kapitały w celu pokrycia strat właśnie od państwowych funduszy inwestycyjnych? S. 127883. Przetasowania na rynkach kapitałowych. Kapitał migruje między rynkami, regionami i krajami świata w poszukiwaniu ponadprzeciętnych przy akceptowanym poziomie ryzyka stóp zwrotu. Można sformułować hipotezę przemienności rynków, która sugeruje głębokie i gwałtowne zmiany w przepływach kapitału między globalnymi rynkami kapitałowym, towarowym i pieniężnym w poszczególnych dziesięcioleciach. Zmiany te, będące następstwem sił popytu i podaży, prowadzą do istotnych i nieoczekiwanych wcześniej zmian cen. Tak było w latach 90XX wieku na rynku kapitałowym gwałtowne wzrosty indeksów giełdowych. Tak jest w obecnym dziesięcioleciu na rynku towarowym gwałtowne wzrosty cen surowców. Można spodziewać się podobnych gwałtownych zmian na rynku pieniężnym, to znaczy w relacjach wymiennych walut, w kolejnych latach. Przyjrzyjmy się zatem zachodzącym zmianom na trzech globalnych rynkach. Rynki kapitałowe, ściślej rozwinięte, weszły w okres bessy. Widoczny jest spadek kapitalizacji w ostatnich 12 miesiącach na wszystkich dojrzałych rynkach. Nie dotyczy to rynków chińskiego, indyjskiego, brazylijskiego, choć osłabienie na tych rynkach także jest wyraźne. Przy prezentowanych wcześniej danych dotyczących dynamiki PKB trudno oczekiwać szybkiego odwrócenia trendu. Dlaczego miałby napływać znaczący kapitał na rynki o niskim tempie wzrostu? Przepływom kapitału towarzyszy akceleracja migracji wartości czołowych korporacji świata. Są dwa nowe zjawiska, a zależy samo przyspieszenie procesu przepływu kapitału oraz jego wielkości pomiędzy poszczególnymi sektorami i korporacjami w poszczególnych krajach. B. Zależy dramatyczne wzrosty i spadki wartości rynkowej spółek w relatywnie krótkim czasie. Ściślej w latach 2002-2008. Tabela ilustruje głębokie zmiany, jakie dokonują się w procesie migracji wartości wśród 20 korporacji o najwyższej wartości rynkowej WG Fortune Global 2000 z 29 lutego 2008. Kapitały i wartość migrują do spółek chińskich, i to z różnych sektorów, telekomunikacja, bankowość oraz ropa i gaz. Tracą dynamikę i pozycję korporacje amerykańskie, mimo uzyskiwanych wysokich zysków. Silną pozycję w rankingach uzyskują spółki rosyjskie Gazprom oraz brazylijskie Petrobras Petroleo. S. 127.881.4. Ropa naftowa i jej ceny. Jedną z głównych nierównowag w globalnej gospodarce stał się sektor energetyczny w powiązaniu ze skokowym wzrostem cen ropy naftowej, szczególnie w latach 2007-2008. Czy przyczyny tego stanu tkwią w relacjach popytu i podaży czy w sferze monetarno-spekulacyjnej? W 2007 rok zużycie energii pierwotnej WG raportu BP wzrosło względem 2006 o 2,4%. Przy dużym zróżnicowaniu geograficznym. Mianowicie, w krajach Azji bez Japonii, gdzie wystąpił spadek zużycia o 0,9%, zużycie wzrosło o 5%, w Ameryce Północnej o 1,6%, w krajach UE spadło o 2,2%, w Chinach zaś wzrosło o 7,7%. Zużycie ropy naftowej wzrosło o 1,1%, a gazu ziemnego o 3,1%. Aż 52% wzrostu zużycia energii w świecie w 2007 rok przypada na Chiny. Dane dotyczące produkcji i zużycia ropy naftowej w latach 1997-2007 wskazują na ulgi wzrost wydobycia w skali świata w latach 1997-2007 w wysokości plus 13%, z tego znaczące spadki produkcji ropy w tym okresie. W USA minus 17%, Wenezueli minus 21%, Wielkiej Brytanii i minus 40%, Norwegii i minus 22% w ostatnich dwóch krajach z powodu wyczerpywania się złóż na Morzu Północnym średniku i znaczące wzrosty produkcji. W Rosji plus 60%, Arabii Saudyjskiej plus 10%, Iraku plus 84%, Iranie plus 16%, Algerii plus 40%, Angolii plus 132% średni QI wzrost konsumpcji ropy naftowej, w szczególności w USA plus 11%, Brazylii plus 11%, krajów Europy i Eurazji minus 0%, Rosji minus 0%, ale krajów Bliskiego Wschodu plus 40%, Afryki plus 28%, Chin plus 88%, Indii plus 50%, Japonii minus 13% QI/ul. Prognoza zużycia energii do 2030 rok WG raportu ExxonMobil wskazuje, że można spodziewać się obniżenia średniorocznego tempa wzrostu globalnego popytu na energię ze wszystkich źródeł wyrażonego w milionach baryłek dziennie w ekwiwalencie ropy równym BDOE w latach 2005-2030 do 1,3%, w latach 1980-2005 wyniósł on 1,8%, przy prognozie wzrostu PKB w skali świata w tym okresie na poziomie 3,0% średniorocznie w latach 1980-2005 wyniósł on 2,9%. Na średnioroczną stopę wzrostu popytu na energię w wysokości 1,3% złożą się WG prognoz. Wzrost popytu na węgiel plus 0,9%, ropę naftową plus 1,2%, energię odnawialną plus 1,5%, gaz plus 1,7%, energię nuklearną plus 2,0%. Głównego popytu można oczekiwać w rozwijających się krajach Azji z tytułu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i przyrostu ludności. Z kolei spodziewany znaczący przyrost energii jądrowej wystąpi po 2020 rok. Można wskazać na 5 grup przyczyn skokowego wzrostu cen ropy naftowej z $22/B do $147/B w latach 2002-2008, zwłaszcza z $70/B w 2007 rok do ponad $147/B w lipcu 2008 rok. OL. Li rosnący popyt i brak dostatecznego wzrostu podaży ropy. Wi. Li szybko postępująca deprecjacja dolara w okresie 2001-2008 względem euro 80%, w którym rozliczane są ceny ropy. Producenci ropy nie chcą realnie tracić. Wi. Li rosnąca spekulacja w transakcjach terminowych. Fundusze wysokiego ryzyka, hedgingowe, ale także indeksowe, emerytalne i inwestycyjne oraz znaczący inwestorzy indywidualni lokują rosnące środki także poprzez fundusze ustrukturyzowane w kontrakty terminowe na ropę i inne surowce, traktując to jako inwestycje w bardziej rentowne aktywa finansowe, a nie w towary. Nabywają kontrakty na ropę i inne surowce, a nie kupują i sprzedają fizycznie surowców jako towarów. Doprowadziło to do oderwania transakcji finansowych kontrakty na surowce od rzeczywistych transakcji kupna, sprzedaży surowców, w tym ropy naftowej jako towarów, jak zwraca trafnie uwagę W. Uniszewski. Obecnie to rynek futures określa bieżącą cenę ropy. Odniesieniem do kształtowania się codziennej ceny ropy jest ważona wolumenem transakcji i średnia dziennych kwotowa wszystkich serii i kontraktów. Bieżącą cenę ropy determinują zatem transakcje terminowe, czyli prognozy dotyczące jej przyszłej ceny. Źródłem ekspansji tego rynku stały się oczekiwania cenowe, a nie relacje popyt-podaż. Czyż nie jest paradoksem handel kontraktami na ropę w 2016 rok po cenie 138 dolarów? Znak zapytania Wi. Li rosnące ryzyko geopolityczne. Iran, Gruzja, Nigeria, wybory w USA i tego konsekwencje. Wi. Li czynnik sezonowy, związany z rosnącym zapotrzebowaniem na ropę w okresie letnim oraz konsekwencjami huraganów w Zatoce Meksykańskiej na przełomie lata i jesieni. Wi. Ul. Obecnie mamy do czynienia z czterema głównymi prognozami cen ropy naftowej na najbliższe lata. 1. Prognozą Goldman Sachs na poziomie $200/B. 2. Prognozą Gazprom minus $250/B. 3. Prognozą Economist Intelligence Unit EU minus $120/B. Średnio w 2008 i $110/B. W 2009 rok. 4. Prognozą OPEC minus $80/B. Ostatnie dwie prognozy zwracają uwagę na prawdopodobne obniżenie się popytu na ropę FIFA w kwartale BR oraz wyzbywanie się kontraktów na ropę przez różnego rodzaju fundusze w celu pokrycia strat na inwestycje w sektorze finansowym, co spowoduje obniżenie ceny ropy, ale jednak jej utrzymanie na wysokim poziomie powyżej $100/B. Remedium na szok cenowy ropy naftowej mogłyby stać się regulacje prawne zobowiązujące inwestorów do zwiększenia depozytów na rynku terminowym lub / i zmniejszenia limitów inwestycyjnych. Osłabiłoby to rosnące oczekiwania cenowe na rynku surowcowym i spowodowałoby zmianę trendu ceny z rosnącej na spadającą. Optymiści sądzą, że uwolniony w ten sposób kapitał powróciłby na rynek akcji czytaj amerykański. Jednak trudno oczekiwać tam atrakcyjnych stóp zwrotu w najbliższych latach, więc dlaczego miałby tam być lokowany? S. 227.882.5. Słabnący dolar. Zgodnie ze sformułowaną przeze mnie hipotezą przemienności rynków, kapitał spekulacyjny skieruje się w najbliższych kilku latach na rynek pieniężny, zatem zostanie zaangażowany w transakcje terminowe kursu dolar-euro, czyli będzie osłabiał dolara. Na to jeszcze potrzeba około 2-4 lat, ponieważ główna część kapitału to kapitał amerykański, ze względów także patriotycznych trudno oczekiwać jego udziału w grze pod spadki dolara. Jednak przykład sportowców i artystów domagających się swoich wynagrodzeń w euro w miejsce dolara być może zwiastuje przewartościowania w tej dziedzinie. Proces słabnięcia dolara jako głównej waluty świata i obniżenie się jego pozycji jako waluty rezerwowej trwa od kilku lat. Przyczyny są znane. Niski poziom oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych, utrzymujący się wysoki poziom deficytu handlowego 700-800 miliardy dolarów średniorocznie, a także rosnący deficyt budżetu państwa i dług publiczny. Istotną przyczyną stałego osłabiania dolara są także obciążenia wynikające z prowadzonych wojen w Iraku i Afganistanie. Pełny koszt działań, uwzględniające nie tylko utrzymanie armii, ale także koszty opieki medycznej weteranów, utracone możliwości z tytułu zabitych, koszty pożyczonego pieniądza oraz koszty obsługi rosnącego zadłużenia. Stiglitz i Bilmes szacują łącznie na blisko $7 bln. Same wydatki na obronę USA w 2006 rok wyniosły 528,7 miliardy dolarów świat 1 158 miliardy dolarów WG Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie. To 6 razy więcej niż łączne wydatki na obronność Chin 49,5 miliardy dolarów i Rosji 34,7 miliardy dolarów. Oraz 9 razy więcej niż wydatki drugiego państwa, to jest Wielkiej Brytanii i 59,2 miliardy dolarów. Czyż nie jest paradoksem, że za skutecznymi regulacjami prawnymi i skrupulatnym nadzorem publicznym nad rynkami finansowymi opowiada się w swej najnowszej książce Soros, krytykując rynkowy fundamentalizm tych, którzy sądzą, iż rynki z natury dążą do równowagi? A. Greenspan. Soros dowodzi przy tym, że kończy się 60-letni okres rozwoju gospodarki amerykańskiej oparty na tanim kredycie, co oznacza, że Amerykanie muszą nauczyć się żyć nie na kredyt. J. Sach z odpowiedzialnością za obecny kryzys finansowy obarcza w znacznym stopniu niewłaściwą politykę monetarną Banku Rezerwy Federalnej pod kierownictwem Greenspana, ale i B. Bernanke, wskazując na utrzymywanie zbyt niskiego poziomu stóp procentowych, co zachęcało do uzyskiwania masowych kredytów, tworząc iluzję łatwej ich spłaty w przyszłości oraz brak niezbędnych regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad rozwojem nowych instrumentów finansowych. Krytyka polityki systemu rezerwy federalnej występuje nie tylko wśród naukowców, ale i publicystów. S. Forbes twierdzi, rezerwa federalna nadal sądzi, że najlepszą bronią zwalczającą postępującą panikę i przywracającą zaufanie konsumenckie jest dodrukowywanie dolarów. A przecież to właśnie takie rozwiązanie nie tylko wzmaga inflację, ale również przedłuża kryzys i szkodzi naszej oraz światowej gospodarce. Nasuwa się jednak pytanie, co się wydarzy, gdy na rynku globalnym euro będzie się dalej umacniać, a dolar osłabiać? Co się stanie, gdy rozpocznie się proces wymiany dolara na euro w samym USA? FED będzie wówczas bezsilny, a to oznacza dalszą stopniową utratę dominującej pozycji USA na świecie nie tylko w obszarze ekonomicznym. Jest to możliwe, zwłaszcza że polityki monetarne FED i EBC coraz bardziej się rozchodzą. Przez wiele dziesięcioleci to FED samodzielnie kreował politykę monetarną i poprzez dolara w warunkach luźnej polityki monetarnej wpływał na proces inflacji na świecie. Tymczasem EBC, podnosząc stopy procentowe w krajach strefy euro, mimo braku możliwości sprowadzenia obecnej inflacji wynoszącej 4% do celu inflacyjnego na poziomie 2%, ale przy relacji 1,5-1,6 USD/USD działa na rzecz stabilizacji cen. Tymczasem dla FED priorytetem stały się uniknięcie recesji, bardzo niskie stopy procentowe oraz zapewnienie płynności systemu bankowego, dodatkowa emisja pieniądza. W tej sytuacji EBC, ale także RPP i banki centralne w innych krajach mogą coraz silniej uniezależniać się od FED, prowadzić samodzielną politykę monetarną także po to, aby uniknąć importu inflacji via dolar amerykański, a to zmniejsza dotychczasowy przywilej USA finansowania wysokiej konsumpcji Amerykanów poprzez niekontrolowaną emisję dolara. S. 127.883.6. Konkluzje. Zmienia się gwałtownie architektura przepływów kapitałowych na świecie. Wysokie ceny surowców w tej dekadzie, rosnące gwałtownie rezerwy walutowe krajów eksporterów ropy naftowej, gazu i innych surowców, a także krajów o dodatnim saldzie wymiany handlowej, w połączeniu z niskim tempem wzrostu dojrzałych gospodarek sprawiły, że kapitał płynie z rozwijającego się świata do świata dojrzałego i bogatego. Po turbulencjach na rynkach finansowych zbliża się okres gwałtownych zmian w relacjach wymiennych walut. Rosnące rezerwy dewizowe wielu krajów skłonią je do realokacji i dywersyfikacji lokat w nowe silne waluty i zasoby surowcowe świata. Będzie to prowadzić do dalszego słabnięcia dolara, wzrostu znaczenia euro, następnie chińskiego renminbi RMB i walut regionalnych.